kioski to jest takie z dzisiejszej perspektywy, to też pokazuje ta wystawa, takie niesamowite w ogóle zjawisko. Ja akurat z własnego doświadczenia mógłbym powiedzieć, że dla mnie kiosk Ruchu to było zawsze takie miejsce pełne rozrywki, bo ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak niedaleko kiosku właśnie znajdował się skup butelek i myśmy z kolegami wszystkie butelki, które udało nam się zebrać po osiedlu, czy po orężadach, czy po jakichś alkoholach, woziliśmy tam sprzedawać i mieliśmy na Kaczora Donalda wtedy.
O, właśnie tak. Właśnie były wtedy gazety w kiosku. Ja pamiętam, że lubiłam bardzo stawać i przeglądać się tytułom, jakie były, ale nie tylko, bo to było też taka strefa dla dorosłych, czyli na przykład papierosy.
Tak.
Niesamowita rzecz. No dobrze, ale wróćmy do wystawy. Czy obejrzałeś tę wystawę z zaciekawieniem i możesz ją polecić?
Jak najbardziej. To na jedno i na drugie odpowiedziałbym zdecydowanie twierdząco. Ja tak w ogóle sobie myślę, że jeśli chcielibyśmy scharakteryzować malarstwo Wioli Głowackiej w takich kilku prostych słowach, o ile w ogóle można tak zrobić, to dla mnie to jest taki świat analogiczny troszeczkę do tego, jaki na swoich płótnach przedstawiał Edward Dwurnik. Tylko, że tutaj mamy taką skalę mikro. Jak przyjrzymy się malarstwu Dwurnika i tych jego takich miasteczkach w takim rzucie izometrycznym, to w przypadku Głowackiej mamy takie właśnie jakby mikroświaty tych miast, wycinki z jakiejś większej całości. I to właśnie było takie jedno z moich pierwszych skojarzeń, które nasunęły mi się w ogóle podczas oglądania szczególnie tych cyklów właśnie Kiosko Ruchu i Strachu i Post Warsaw. I tutaj jakby zatrzymując się może przy tych cyklach, to warto zauważyć, że one są troszeczkę na tej wystawie pokazane jakby tak wybiórczo. Troszeczkę jakby tak zasygnalizowane, co jakby w pewnym sensie może utrudnia jakby wejście tak całkowicie w klimat tych prac, ale to dlatego, że jakby zdecydowanie na pierwszy plan na tej wystawie wybijają się może tytułowe damy i husarki, co wydaje się być takim zabiegiem celowym. No ale mimo wszystko możemy na tej wystawie doszukiwać się właśnie takich dwóch ścieżek narracyjnych, jakby kuratorzy chcieli pokazać właściwie, na czym opiera się w ogóle sztuka Wioli Głowackiej i tutaj w pierwszym takim zamyśle mamy jakby taką stricte reporterską część dotyczącą właśnie tej serii obrazów związanych z obserwacją przez artystkę jej takiej codziennej rzeczywistości i przestrzeni, w której się porusza. No i druga ścieżka narracyjna to są te tytułowe damy i husarki, które wydają się już być taką opowieścią znacznie bardziej nacechowaną taką prywatną polityką egzystencjalną artystki. I myślę sobie, że w ogóle mając na uwadze to, że krytyka artystyczna zajmuje się, jakby bada sposoby tworzenia znaczeń, no to warto prześledzić to, jak ten proces wygląda w przypadku malarstwa Wioli Głowackiej. I tutaj na uwagę zasługuje fakt, że jako przedstawicielka, myślę, że można tak powiedzieć, młodego malarstwa polskiego, ona w swojej sztuce posługuje się taką bardzo popularną ostatnią strategią reinterpretacji malarskiej tradycji pod kątem ikonografii, czyli tego, w jaki sposób pewne wydarzenia obrazowane są za pomocą konkretnych motywów. No i weźmy sobie chociażby ten pierwszy obraz, który wita nas na wystawie, czyli tą słynną bitwę, można już tak powiedzieć, myślę, słynną bitwę o Empik, w którym taki bardzo tradycyjny motyw walki świętego Jerzego ze smokiem zostaje wprzęgnięty właśnie w takie ramy popkulturowe. Tutaj tytułowym smokiem jest jedna z ikon popkultury, czyli Godzilla. Natomiast w przypadku postaci świętego Jerzego mamy raczej taką współczesną Joannę d'Arc, bo artystka wyraźnie puszcza tutaj do nas oko pod kątem jakby feminizacji tego motywu. No uwagę też zwraca sposób zakomponowania obrazu, który przypomina takie rozwiązania formalne rodem właśnie z tradycyjnych przedstawień nie tylko tego motywu jakby walki świętego Jerzego ze smokiem, ale w ogóle takiego obrazowania późnego średniowiecza i wczesnego renesansu. Inny obraz z kolei, który bardzo wyraźnie nawiązuje kompozycyjnie do takich i gra z tradycją malarską, konkretnie z arcydziełami w kategorii aktu, to jest obraz, w którym właściwie mamy takie przemodelowanie Wenus z Urbino Tycjana, Olimpii Maneta, czy trawestacji tego obrazu Maneta przez Katarzynę Kozyrę. To jest też obraz przedstawiający właśnie tą tytułową husarkę, która powiedzmy odpoczywa sobie nad takim jakby stawem, jeziorem, właśnie w takiej pozycji bardzo mocno nawiązującej do tych obrazów, o których wspomniałem. No i to jest taka gra z tradycją malarską i z tradycją rozumiano też jako pewne utrwalanie kulturowych wzorców, a głównie tego patriarchatu, co jest jednym jakby z takich przewodnich motywów na tej wystawie. Wystawie, której właśnie wartość wyraża się w realizacji jakby celu artystycznego ugruntowanego na takich współczesnych zainteresowaniach kultury, którymi wydaje się tutaj być redefiniowanie tego, czym jest kobiecość. Ale myślę, że gier w ogóle prowadzonych z kulturą na tej wystawie jest znacznie więcej. Tutaj dobrym przykładem może być sam tytuł ekspozycji, który w takiej warstwie znaczeniowej odwołuje się, i można go właściwie odwołać, do takiej znanej serii programów o charakterze, jakby to określić, takich inscenizowanych reportaży z motywami reality show. Mam na myśli taką serię programów pod tytułem Damy i Wieśniaczki. No tutaj mamy Damy i Husarki, z tym, że wizerunek tej drugiej zostaje jakby zuniwersalizowany do czegoś w rodzaju alter ego wszelkich przejawów kobiecego heroizmu. No chciałoby się powiedzieć bez względu na status. Więc siłą tytułowej Husarki nie są takie atrybuty, które w pierwszej chwili przypisywalibyśmy typowo męskim postaciom, ale jakby na nowo definiowana kobiecość jako wartość, która dąży do, w cudzysłowie, autonomiczności. W cudzysłowie dlatego, że ta autonomiczność